i zapobiegliwi i tak dalej. Przystępując do pracy nad zmianami w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, nasz zespół uznał, że generalnie duch ustawy z 1982 roku jest i ta linia postępowania z nieletnimi, kierunek postępowania jest, no, można powiedzieć, jedyny słuszny i bardzo trafny i tego oczywiście nie trzeba zmieniać. Czyli w zasadzie bazowaliśmy na tych modelowych rozwiązaniach. Chodzi przede wszystkim o modelowe rozwiązania materialno-prawne, takie, jakie proponuje ustawa z 1982 roku. Natomiast mieliśmy i mamy do dziś pełną świadomość wad tej regulacji. No i niewątpliwie do wad należy ten niejednolity wiek nieletności, to jest pierwsze. Brak zdefiniowania demoralizacji, która jest podstawowym pojęciem i wyznacznikiem doboru środków przewidzianych w ustawie i podejmowania decyzji, czy stosować, czy nie stosować i jakie, bo szczerze mówiąc te dwie podstawy, które są wskazane w artykule drugim, a mianowicie wykazywanie przejawów demoralizacji i popełnienie czynu karalnego, to są tylko, no, można powiedzieć, takie podstawy formalne do wszczęcia postępowania i wszczyna się postępowanie po to, żeby przeanalizować i zbadać, na ile tym nagannym zachowaniom, do których informacja dotarła do sądu rodzinnego, na ile towarzyszy proces demoralizacji i jaki jest stan demoralizacji konkretnego nieletniego, bo tak naprawdę to jest dopiero powód do ingerencji w proces wychowania młodego człowieka, jeśli taka ingerencja i jej potrzeba zachodzi. Wszyscy mamy doskonale świadomość, Państwo jesteście sędziami rodzinnymi, którzy znają psychologię rozwojową dzieci i młodzieży i wiedzą, że naganne zachowania młodego pokolenia, dzieci i młodzieży są wpisane w ich rozwój. W związku z tym incydentalnymi zachowaniami nagannymi nie ma się generalnie co przejmować. Z tych zachowań nagannych, nieprzemyślanych, popełnianych pod wpływem namowu kolegów się po prostu wyrasta z czasem dochodzenia do dorosłości. Natomiast niewątpliwie trzeba poświęcić uwagę i wszcząć postępowanie, zastanowić się, czy ingerować w proces wychowania, jeżeli zaznacza się proces demoralizacji udanego nieletniego, bo to jest po prostu właśnie powód do tego niepokoju. Uważaliśmy, że trzeba takie pojęcie demoralizacji w ustawie wyraźnie zadekretować, żeby, no, tutaj tłumaczenie tego i rozumienie tego pojęcia, żeby było jednolite, skoro ono jest kluczowe dla podejmowania wszelkich decyzji w sprawie nieletniego. W jednym z naszych projektów oczywiście taka definicja demoralizacji się znalazła. Tutaj my wskazywaliśmy, że należy pod tym pojęciem rozumieć psychospołeczny proces cechujący się niekorzystnymi zmianami osobowości i zachowań nieletniego o charakterze nasilonym i względnie trwałym, który przejawia się w nieprzestrzeganiu norm i zasad postępowania obowiązujących powszechnie dzieci i młodzież. Oczywiście Państwo zawsze w swojej pracy orzeczniczej musicie się jakąś definicją demoralizacji kierować. Dobrze byłoby, żeby to była właśnie definicja autentyczna, pochodząca od samego ustawodawcy, żeby rozumienie tego stanu demoralizacji było w kraju jednolite. No, że nie ma tego pojęcia nadal w ustawie, to Państwo doskonale wiecie, ale tutaj właśnie chcę zaznaczyć, że ta reforma ostatnia postępowania z nieletnimi można powiedzieć, sprowadziła się do wybrania z naszych propozycji zmian, tylko niektórych z nich. No, nawet trudno powiedzieć, kto tego wyboru dokonał. My jako członkowie zespołu pracującego nad zmianami w UPN nie mieliśmy takiej wiedzy, czy to zrobiło Rządowe Centrum Legislacji, czy jakiś mniejszy zespół. Po prostu niektóre rozwiązania z proponowanych wybrał, inne nie. I proszę Państwa, mogę powiedzieć tak, że my jako autorzy tych zmian, my się cieszymy, że chociaż część z nich przeszła, bo kierunek jest dobry. Mam nadzieję, że Państwo też tak oceniacie, choć w debacie się okaże. Natomiast, proszę Państwa, no to jest dopiero początek drogi. Rozwiązania przez nas przygotowane są. Powstaje pytanie, czy będzie wola resortu sprawiedliwości, który no, tymi projektami zawiaduje i które zleca do przygotowania.